Duchu Święty, przyjdź, dotykaj proszę naszych serc, otwieraj je na prawdy katechizmowe, wzmacniaj nie tylko naszą wiedzę, ale przede wszystkim pomnażaj naszą wiarę, by coraz bardziej silna pomagała nam, by miłość względem Boga była niezachwiana, bardzo gorąca, trwała. Drodzy Państwo, sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego. Od dłuższego już czasu omawiamy drugą część katechizmu Kościoła katolickiego, celebracja misterium chrześcijańskiego i zatrzymujemy się przy kolejnych sakramentach. Przed nami rozważania dotyczące sakramentu kapłaństwa. Katechizm Kościoła katolickiego powie nam, że to jest sakrament święceń. Dzisiaj właśnie początek, wstęp na temat sakramentu święceń, kapłaństwa. No i w kolejnych katechezach będzie mowa o małżeństwie. Dlaczego te dwa sakramenty tutaj przywołuję? Dlaczego je łączę? Ponieważ katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam, że te dwa sakramenty są ustanowione na służbę innym, na zbawienie innych, a przez to mają pomagać do uświęcenia własnego, do też własnego zbawienia. Ksiądz, ten, który otrzymał sakrament święceń, nie jest księdzem tylko dla siebie, ale dla wspólnoty, do której jest posłany z woli Bożej poprzez dekret biskupa czy wyższego przełożonego. Jest posłany dla wiernych, dla nich im ma służyć, ma prowadzić ich do nieba, do wiecznego zbawienia. Nie jest sam dla siebie, a więc jest to rzecz, w której jest posłany dla człowieka. Taką mam książkę przy sobie, kardynała Roberta Saracha, Służyć w prawdzie, cała właśnie o kapłaństwie. Piękna, polecam każdemu kapłanowi. Tutaj właśnie mówi nam, tak nawiązując do tego tematu katechizmowego dzisiaj, o tym, że sakrament święceń, sakrament kapłaństwa jest tym, który jest ustanowiony dla innych, dla wspólnoty, dla wiernych, dla służby. Mówi tutaj kardynał Sarach w pierwszych stronach tejże książki, aby być dobrym pasterzem, dobrym żołnierzem na posterunku, kapłan nie może spać. Nie może spać, czyli mamy na myśli, że powinien on być świadomy swej misji, nieustannie czuwać. Powinien być takim człowiekiem, który się modli, który stale przebywa przed tabernakulum, jak proboszcz z Ars ze względu na swe owieczki. Właśnie, ze względu na owczarnię, do jakiej został posłany. Ma być dla nich czuwać, o nich walczyć, być blisko nich. Gorliwy kapłan jest człowiekiem, który staje przy wyłomie w murze nie po to, by powiedzieć nieprzyjacielowi wejdź śmiało i zniszcz winnicę, lecz staje tam po to, by odważnie odpychać ataki. Dobry pasterz daje życie za swoje stado. Dobry pasterz staje u wejścia do zagrody i swoją laską przegania wilki i lisy. Mówiąc precyzyjnie, pasterz nie może otworzyć bramy, ponieważ bramą jest Chrystus. A Chrystus nigdy nie otwiera się na grzech i błąd. To tylko fragment bardzo pięknej książki Służyć prawdzie w kontekście naszego rozważania o sakramencie święceń, ale jeszcze drugi sakrament, który się łączy w tych sakramentach służby w komunii, to sakrament małżeństwa. Również małżonkowie, tak jak kapłan ma służyć innym, tak małżonkowie mają służyć sobie nawzajem. Służyć dzieciom, wspólnocie rodzinnej, budować, tworzyć ten mały kościół, jak mówimy czasem, kościół domowy. Kapłaństwo, małżeństwo. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że są to sakramenty w służbie komunii. To jest punkt katechizmu 1533. No i punkty kolejne. Czytamy tak. Tutaj jest przypomnienie, że te pierwsze sakramenty, o których już była mowa, sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, służą, żeby dobrze realizować to nasze powołanie do życia, do świętości, prawda? Są dla nas. Czytamy tak. Chrzest, bierzmowanie i Eucharystia są sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Na nich opiera się wspólne powołanie wszystkich uczniów Chrystusa, powołanie do świętości i do misji ewangelizacji świata. Udzielają one łask koniecznych do życia według ducha podczas ziemskiej pielgrzymki prowadzącej do ojczyzny. Dwa inne sakramenty, święcenia i małżeństwo, są nastawione na zbawienie innych ludzi. No to jest właśnie to, co powiedzieliśmy. Tu walka o zbawienie drugiego człowieka, o to, żeby osiągnął niebo. Kapłaństwo, sakrament święceń, mówiąc precyzyjnie, i małżeństwo. Czytamy w katechizmie, przez służbę innym te dwa sakramenty, święceń i małżeństwo, przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu ludu Bożego, czyli sakramenty dla drugich ludzi. Otrzymują te sakramenty konkretni ludzie, kapłani, małżonkowie, ale mają służyć. Mają walczyć o zbawienie drugiego człowieka. Czytamy w kolejnym punkcie, ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych, mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Wszyscy uczestniczymy w tym powszechnym kapłaństwie, może nie zawsze o tym głośno mówimy, w misji Chrystusa kapłańskiej, prorockiej, nauczycielskiej, ale też ci, którzy przyjmują kapłaństwo, przyjmują małżeństwo, otrzymują, jak mówi katechizm, szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa karmili Kościół słowem i łaską Bożą. Z kolei małżonkowie chrześcijańscy w obowiązkach i godności swojego stanu są utwierdzani i jakby uświęcani szczególnym sakramentem. Tak więc tutaj jest misja zarówno dla przyjmujących sakrament święceń, ale też jest misja, jest zadanie dla małżonków chrześcijańskich, tych, którzy przyjmują sakrament małżeństwa. Ale o małżeństwie będzie później, to jest tylko taki wstęp do nowego rozdziału, sakramenty w służbie komunii. Dzisiaj wstępne zagadnienia o sakramencie święceń. Sakrament święceń, no właśnie, drodzy Państwo, kiedy słyszymy takie słowo. Może jeszcze tylko Państwu tutaj powiem, o czym będzie w tym rozważaniu o sakramencie święceń w kolejnych katechezach. Powiemy sobie, jakie są stopnie sakramentu, tak może bardziej szczegółowo. Stopnie święceń, my wiemy, że jest diakonat, prezbiteriat, episkopat, ale będzie o tym trochę bardziej szczegółowo. Jaka jest geneza, historia biblijna, kapłaństwa, no nie sakramentu, bo sakrament to oczywiście ustanowił Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, wtedy też ustanowił Eucharystię, dwa sakramenty nierozłączne, związane ze sobą ściśle, kapłaństwo i Eucharystię, to jest ostatnia wieczerza, to czyńcie na moją pamiątkę, ale jaka jest historia biblijna kapłaństwa Starego Testamentu, dowiemy się, kto może święcić, kto może być święcony, jak wygląda sama celebracja święceń, no i w końcu o skutkach sakramentu kapłaństwa. I to w kolejnych katechezach będziemy podejmować, a dzisiaj, jak już zaznaczyłem dwukrotnie, zagadnienie wstępne. No właśnie, ksiądz wyświęcony, konsekrowany do służby Bożej. Kto to taki? Kto z nas nie spotkał księdza na swojej drodze? I wielokrotnie na antenie Radia Maryja o tym mówimy i codziennie księża, ojcowie mówią do mikrofonu, nauczają. Kto to taki? Ktoś, kto nosi taki dziwny strój, czarny, z pasem, z różańcem. Czasem bez pasa, ileś tam ma tych guzików, niektórzy myślą, że jest ich 33, niekoniecznie, zależy od wzrostu danego księdza. Czasem nosi taką czapkę dziwną z pomponem, czarną, czasem taką piuskę, bardziej płaską. Ksiądz nie rodzi się w koloradce, ksiądz nie rodzi się w habicie, w sutannie, w ornacie, nie. Ksiądz, kto to taki jest? Wyjątkowy, pochodzi z normalnej przecież rodziny, przecież lubi też oglądać sport, mecz w telewizji, szczególnie kiedy nasi wygrywają, musi się też uczyć najpierw, w jakimś okresie swojego życia zacznie chodzić częściej pewnie do lekarza, no do dentysty, musi iść do fryzjera, potrzebuje też zjeść. Taki sam jak każdy z nas. A jednak, kiedy staje przy ołtarzu, to jest ktoś wyjątkowy, ktoś inny, mówimy tak mądrze, Alter Christus, drugi Chrystus. Nikt nie zastąpi kapłana przy ołtarzu, w konfesjonale, przy posłudze sakramentalnej. Nikt. No, niektóre sakramenty może sprawować diakon, ale no to już też jest sakrament święceń. Dlatego nie mówimy tutaj wprost o sakramencie kapłaństwa, ale sakrament święceń, bo do nich należy właśnie diakonat, prezbiterat i episkopat. Święcenia diakonatu, kapłańskie i biskupie. Kiedy staje przy ołtarzu, nie ma kogoś, kto mógłby zastąpić. Kiedy siada w konfesjonale, nie ma nikogo, kto by mógł go tam zastąpić. Oczywiście. Mówiąc bardzo teoretycznie, obrazowo, gdyby usiadł tam jakiś publicysta, katolicki, dziennikarz, mógłby świetną naukę wygłosić penitentowi. Tak, mógłby. Świetnie doradzić. Ale niestety, albo stety, nie ma takiej mocy, nie miałby takiej mocy powiedzieć, ja ciebie rozgrzeszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tylko ksiądz. I dlatego tylko on może tam siadać. Gdyby przy ołtarzu stanął jakiś siłacz, nie wiem, wyciągnął ręce nad położonymi tam darami, chlebem i winem, i aż by mu ręce zdrętwiały, nie miałby i nie ma takiej mocy, żeby dokonać przeistoczenia. To kapłan swoją modlitwą, mocą kapłaństwa, oczywiście poprzez Ducha Świętego, dokonuje się tam na ołtarzu konsekracja, przeistoczenie. Tylko kapłan może tego dokonać mocą Ducha Świętego. Nie ma kogoś, kto mógłby zastąpić kapłana. Czasem nie doceniamy, czasem krytykujemy. Kapłan z ludzi wzięty, dla ludzi ustanowiony, właśnie by służyć. Tak jak powiedzieliśmy na początku, jest księdzem nie dla samego siebie, ale dla wspólnoty, dla ludu wiernego. Ku uświęceniu jest przedłużeniem ust, rąk, nóg Jezusa na ziemi, w sensie jak najbardziej dosłownym. Wszyscy mamy być tymi rękami, nogami Jezusa, ustami też, ewangelizować, nauczać, wpisywać się w to dzieło ewangelizacji. Na mocy chrztu, bierzmowania, jesteśmy do tego wezwani. No ale kapłan z polecenia Chrystusa sprawuje sakramenty. Nie ma kogoś, kto mógłby w tym zastąpić księdza. Kiedyś pytałem dzieci w kościele podczas jakiejś mszy, gdy mówiliśmy właśnie o kapłaństwie, po co jest ksiądz? Po co? No i dzieci mówiły oczywiście trafnie, to nie było trudne, no, żeby sprawować mszę świętą, żeby robić pogrzeby, żeby śluby dawać, chociaż precyzyjnie to ślub sobie dają sami młodzi, a ksiądz tylko błogosławi, no ale tak mówimy, niech będzie. Nie była to ostatecznie zła odpowiedź dzieci. Różne były te wypowiedzi, żeby nauczać, żeby katechezy dla dzieci prowadzić, a jeden chłopiec powiedział, proszę księdza, a księdzowie są po to, bo gdyby nie było księdzów, to ludzie byliby brudni. I to mi się bardzo spodobało. Wszystkie wypowiedzi były prawdziwe tych dzieci, ale właśnie to, gdyby nie było księży, ludzie byliby brudni. I w tym sensie oczywiście duchowym. Nikt nie rozgrzeszy. Nikt tego sakramentalnego rozgrzeszenia nie da. Oczywiście my sami przepraszamy Pana Boga, uderzamy się w piersi. Ważne to, ale sami się nie rozgrzeszymy. To już było przy sakramencie pokuty omawiane. Potrzeba kapłana, potrzeba szafarza tego sakramentu pokuty, pojednania, tego, który rozdzieli to Boże miłosierdzie. Po to jest właśnie ksiądz. Gdyby nie było księży, ludzie byliby brudni. Bardzo mi się spodobała ta wypowiedź tego chłopca kilkuletniego, który właśnie tak sprawował. Tak, kandydat uczy się 6-7 lat, zależy jakie seminarium, bo i chyba jezuici 9 lat uczą się. Może być to ksiądz diecezjalny, ksiądz zakonny, prawda? Formacja jest dość podobna, z pewnymi szczegółami, gdy uczą się wypełniać swój konkretny charyzmat, ale są włączani w kapłaństwo Chrystusa, sakrament święceń. Są po to, aby pełnić misję apostolską, bo jak powiedziałem przed chwilą, być przedłużeniem rąk Chrystusa. Czytamy w katechizmie takie zdania, punkt 1536. Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Proszę, to jedno zdanie, jakie ważne. To jest sakrament, dzięki któremu posłanie powierzone przez Chrystusa apostołom nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Tego chciał Chrystus. To On posłał apostołów. Dzięki sakramentowi święceń dalej ta misja jest realizowana. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on 3 stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Tutaj tylko będzie mowa o sakramentalnym przekazywaniu tej posługi. I dlaczego mówimy sakrament właśnie święceń? Czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego takie określenie. Łaciński wyraz ordo oznaczał w czasach rzymskim stany ustanowione w sensie cywilnym, zwłaszcza stan rządzący. Ci rządzący byli ordynowani, ustanawiani właśnie jakimiś tam zarządcami danej, nie wiem, prowincji, danego regionu. Ordynacja oznacza włączenie w jakieś ordo. W Kościele istnieją pewne stany, które tradycja na podstawie Pisma Świętego już od starożytności określa terminem taxis po grecku, ordines po łacinie. I tak liturgia mówi o ordo episcoporum, ordo presbyterorum, ordo diakonarum, czyli o święceniach biskupów, święceniach kapłanów i święceniach diakonów. Także inne grupy otrzymują nazwę ordo, katechumeni, dziewice, małżonkowie, wdowy. Przyjęcie do jednego z tych stanów Kościoła dokonywało się za pomocą obrzędu nazwanego ordinatio, który stanowił akt religijny, liturgiczny, będący konsekracją, błogosławieństwem lub sakramentem. Dzisiaj pojęcie ordinatio jest zarezerwowane dla aktu sakramentalnego, który włącza do stanu biskupów, prezbiterów i diakonów. Jest to coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie czy delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę. Jest to coś więcej, tutaj zaznacza mocno katechizm, coś więcej niż zwykłe wybranie, wyznaczenie, delegacja lub ustanowienie przez wspólnotę, gdyż ten akt sakramentalny udziela daru Ducha Świętego, pozwalającego wykonywać świętą władzę, sacra potestas. To jest za Soborem Watykańskim II, Konstytucja Lumen Gentium. Ten Duch Święty, którego otrzymuje święcony, pozwala wykonywać świętą władzę, która może pochodzić jedynie od samego Chrystusa przez Jego Kościół. Święcenia określa się także jako konsekracjo, są bowiem pewnym wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. Konsekrowany, przeznaczony do wyłącznej służby Kościołowi, Chrystusowi w Kościele. Włożenie rąk przez biskupa i modlitwa konsekracyjna stanowią widzialny znak tej konsekracji. No właśnie, trochę przeskoczę, jeszcze będzie o tym szerzej mowa, ale istotny, w dalszych punktach będziemy czytać, że istotny obrzęd sakramentu święceń dla wszystkich 3 stopni, a więc dla diakonatu, prezbiteratu i episkopatu, to jest włożenie rąk przez biskupa na głowę wyświęcanego, a także specjalna modlitwa konsekracyjna będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha Świętego i Jego darów odpowiednio do posługi, do której kandydat jest wyświęcany. Przed samymi święceniami śpiewana jest litania do wszystkich świętych, tutaj mówimy o diakonacie, prezbiteracie, i kandydat leży na posadzce. Leży krzyżem, śpiewana jest litania, wzywa się wszystkich świętych, orędowników, całe niebo, aby wstawiały się za kandydatem czy kandydatami. Następnie kandydat wstaje i trwa zupełna cisza, bo to jest najważniejszy moment. Duch Święty zstępuje poprzez posługę biskupa, który nakłada ręce na kandydata, zstępuje i to jest chwila, proszę Państwa, jak sobie sięgam pamięcią do własnego momentu święceń. Człowiek wstaje z tej posadzki, taki, jak to powiedzieć, brakuje mi dobrego słowa, uniżony, taki niegodny, ale wie, że coś się ma wydarzyć za chwilę. Podchodzi do biskupa, klęka, Biskup nakłada ręce, to trwa chwilę, kilka sekund, 5 sekund, 10, w zależności od biskupa. Jest zupełna cisza, żadnego głosu, żadnego śpiewu, nic. I człowiek wstaje taki sam, a już zupełnie inny. Jestem księdzem. Niesamowity moment, bardzo ważny, bardzo poruszający, który wyciska niezatarte znamie, ale o tym będzie jeszcze w kolejnych katechezach. Tak więc najważniejszy moment w obrzędzie święceń to jest to właśnie nałożenie rąk biskupa na kapłana. I może jeszcze tutaj trochę wyprzedzę ten niezatarty charakter. Sakrament święceń przyjmującego go upodabnia do Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla jego Kościoła. Święcenia uzdalniają go, by mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, głowy Kościoła w jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. Kapłana, proroka i króla. Ten temat będziemy oczywiście jeszcze, drodzy Państwo, na pewno kontynuować i szeroko omawiać. Dzisiaj takie tylko zagadnienia wstępne, co to znaczy sakrament święceń. O tym sobie powiedzieliśmy. Drodzy Państwo, ktoś raz po raz atakuje kapłanów, bo nie podoba się to, że to coś tam powiedział, że był za surowy. Oczywiście trzeba piętnować grzechy w kościele i tak dalej, ale zawsze zadaję sobie pytanie, czy wspierasz modlitwą kapłana, kapłanów, prezbiterów, diakonów, też biskupów. Dzisiaj naprawdę nie jest łatwo. Wczoraj w sklepie byłem w rodzinnym mieście na jeden dzień i spotkałem panią, która mnie tam gdzieś rozpoznała jako księdza, jako też człowieka z Radia Maryja i mówi, podchodzi do mnie, dziękuję za wszystko i mówi, że wy macie trudno, my mamy trudno, bo są trudne czasy, ale wy, księże, macie szczególnie trudno. I mówi, już mój tata ile lat temu mówił, że na każdym kominie gospodarstwie domowym siedzi diabeł. A na takiej plebanii to na każdej dachówce siedzi diabeł. Bo tam jest ten, który jest Bogu wyłącznie poświęcony. Tam mieszka kapłan albo kapłani i diabeł szczególnie chce mieszać ogonem, żeby coś zepsuć, żeby zniszczyć, żeby zdyskredytować kapłana, żeby ośmieszyć. Jak mówi Ewangelia, uderz pasterza, a rozproszą się owce. I to trwa do dzisiaj, prawda? Nie można mówić, że Kościół nie popełnia błędów i grzechów. Tak, ale przecież jest wspólnotą świętych i grzeszników. I jest dużo dobra, jest dużo piękna, jest dużo wspaniałych kapłanów, bożych, zakonników też. No, za kilka dni, Dzień Życia Konsekrowanego, to będziemy myśleć w ogóle o tych Bogu poświęconych osobach, także siostrach zakonnych, osobach z instytutów zakonnych, zakonnikach, ale dzisiaj mówimy o kapłanach. Sakrament święceń, który jest darem od Boga. Człowiek taki sam, a jednak inny, którego nikt nie może zastąpić. Czy modlimy się za księży? Czy wypraszamy potrzebne łaski, siły? Czy potrafimy obronić, prawda? Czy potrafimy ewentualnie zwrócić uwagę księdzu, który może gdzieś tam popełnił jakiś błąd? Zło trzeba potępić, zło trzeba nazwać po imieniu, absolutnie, ale też nie można uogólniać, nie można generalizować, skoro jeden, drugi, nawet dziesiąty jakieś zło popełnił. Karygodne, rzeczywiście, no niegodziwa postawa. To nie znaczy, że wszyscy to robią. A komuś zależy, żeby wmówić nam, że skoro jeden, drugi, dziesiąty coś złego zrobił, to rzeczywiście wszyscy tak robią. Jak dobrze, że Państwo dobrze mówicie o księżach, że potraficie po kolędzie przyjąć i się cieszycie, że ksiądz przychodzi, potem dobre świadectwo dać. Kardynał Sara w książce, od której zacząłem i na której skończę, mówił tak, potrzebujemy kapłanów, którzy będą ludźmi wiary, bo z wiary rodzi się gorliwość. Potrzebujemy kapłana, który jest człowiekiem prawdziwej, solidnej wiary. W gruncie rzeczy ten, który taki jest, to go nie będzie zbyt wiele kosztować, mimo oczywistego zmęczenia w niektórych momentach. Oddanie własnego życia w ręce Jezusa i powiedzenie mu, użyj mnie, Panie. Zabierz wszystko, daję Ci wszystko, co moje, abyś Ty użył mnie dla swoich celów. Pan Bóg pomoże. Kapłan będący człowiekiem wiary wykonuje swoje obowiązki nie dlatego, że spodziewa się otrzymać coś w zamian. On je wykonuje dlatego, że zrozumiał, iż jest to słuszne i piękne. Zrozumiał, że taki jest prawdziwy sens jego życia. Gorliwością i gorliwym działaniem wypełnione są jego myśli, plany, czas, jego dni. Tak mówi kardynał Sarach w książce Służyć prawdzie. I ostatnie zdanie. Mówi kardynał, tak, praca męczy, tak, to prawda, ale praca wykonywana z miłości do Chrystusa jednocześnie dodaje sił. Święty Ignacy Loyola wyraził to w takiej oto pięknej modlitwie. Kapłani ją znają, bo ona jest obecna w brewiarzu, w tym dziale, gdzie modlimy się dziękczynieniem po mszy świętej. Państwo może też znają. Zabierz, Panie, przyjmij całą moją wolność, pamięć moją, mój rozum i całą moją wolę. Wszystko, co mam i co posiadam, Tyś mi to dał, Panie. Tobie to zwracam. Wszystko jest Twoje. Rozporządzaj tym według Twojej woli. Daj mi tylko miłość Twoją i łaskę, a to mi wystarczy. Modlitwa świętego Ignacego Loyoli z ćwiczeń duchowych. Drodzy Państwo, to tyle tych zagadnień wstępnych odnośnie sakramentu święceń. Dzisiaj rozpoczęliśmy omawianie sakramentów w służbie komunii, już o kapłaństwie, a dokładnie o sakramencie święceń, a jeszcze w dalszej części będzie mowa o sakramencie małżeństwa, które też, jak powiedzieliśmy wcześniej, jest ustanowione dla służby, po to, żeby pomóc drugiemu dojść do zbawienia, współmałżonkowi, żeby nawzajem prowadzić się dobrą drogą do nieba, także dzieciom, by razem w tym niebie się spotkać, tak jak kapłan, ksiądz, diakon, biskup mają prowadzić powierzony sobie lud do nieba, do wieczności. Nie mają zbawić się w pojedynkę, ale właśnie we wspólnocie tych ludzi, do których został posłany. Pamiętajmy o kapłanach, szczególnie, że ten temat kapłaństwa święceń rozpoczynamy, omawiając kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Panie Jezu, prosimy Cię, daj nam nowych kapłanów, a za tych, których mamy, bardzo, ale to bardzo Ci, Panie Jezu, dziękujemy.